W dzisiejszym odcinku produktowania porozmawiamy sobie o zaufaniu.
Naprawdę? Zaskoczyłeś mnie.
Nie. W dzisiejszym odcinku zaplanowałem dwa tematy. Rekrutacja i edukacja, ponieważ rymują się i są bardzo na czasie.
Nigdy nie rozmawialiśmy na ten temat jeszcze. Dobra, to powiedzmy coś ciekawego na ten temat.
Tak. To będzie trudne. Czy powinniśmy zrobić jakiś ten... A, najpierw pomyślałem sobie, że bo dawno nie było podcastu, że możemy sobie podsumować, co się wydarzyło od tamtego czasu. Jakie takie wydarzenia produktowe zapadły Ci w pamięć. Od razu rzucę cybertrackiem i czymś, co zobaczyłem bardzo niedawno, czyli cyberbike. Nie wiem, czy podążasz za Caseym Neistatem?
Nie, poniekąd.
I on...
Nie chcę tego, ale on i tak do mnie przychodzi, więc...
Zrobił w każdym razie z połączeniem z firmą elektrycznych rowerów Bike 73 albo coś takiego. Stworzyli taki, żeby wypromować nową serię rowerów, stworzyli Cyberbike, czyli rower, który ma taką obudowę aluminiową i przypomina do złudzenia projekt Cybertrucku.
Jest równie... Nie chcę powiedzieć brzydki.
Tak, jest równie brzydki, ale robi wrażenie.
Ale nie jest, bo Cybertruck nie jest brzydki. Jest radykalny.
Jest radykalny. Nie musimy rozmawiać.
Jest low poly.
Ja wiem, że wszyscy już mówili na ten temat. Tak, natomiast dobrze. To jest jedna z rzeczy, które się wydarzyła.
Ale nie wiem, jakim po prostu rykoszetem się odbiło w moim życiu ten Cybertruck.
Słucha?
No po prostu... Jak się pojawił Cybertruck, tak. To nagle wszystkie osoby wokół mnie, z którymi pracowałam nad jakimiś projektami, miały dla mnie takie, ej, Joanna, mam taką referencję dla ciebie.
Referencję?
Cybertruck. Tak, że wszyscy chcieli mieć swoje projekty jak Cybertruck.
Naprawdę?
No, i ja byłam taka bezradna.
Żeby być innym, tak?
Tak, żeby być innym, tylko że właśnie wszyscy chcieli to samo, po to, żeby być innym.
Tak,
wszyscy chcą
to
być Cybertruckiem. Więc to jest ewidentnie jakiś trend. Oni zrobili trend na low poly.
No myślę, że to jest, wiesz, jesteśmy, nie wiem, widziałaś na przykład headsety do VR-u? Widzisz, jak one są wszystkie zaprojektowane? Dokładnie tak samo, z jakiegoś powodu.
No prawie, nie, jednak nie, bo na przykład to, co zrobiło Sony, no to wyrównia się takim przyjemniejszym designem.
Nie wiem, z tych takich...
I ten nowy HTC, który już jest bez kabla, też jest...
Quest? No, ale to wszystko jest takie samo, jakby chodzi mi o to, że...
Ja się dziwię, że nikt...
Z takiego designerskiego punktu widzenia, ja nie wiem, wyobrażam sobie, że...
No właśnie,
taki, nie wiem,
hełm, nie?
Albo jakaś siatka,
to pójdzie dalej.
3D na głowę albo coś takiego. Tak naprawdę Magic Leap jest jedyną firmą, która jakoś podeszła inaczej do budowy tego hardware'u, ale wszyscy zamykają to w pudełku, który jest paskiem przypięty do głowy.
No wiesz, to nie jest aż tak głupie z punktu widzenia ergonomicznego na przykład. W sensie takim, że to musi być super lekkie, więc odcinają i tanie w produkcji, więc każda nadmiarowa część, która nie jest ekstra konieczna, no to musi zostać odcięta, no to ci zostaje to tu.
Okej. Okay. Jakie inne jeszcze eventy wydarzyły się od czasu naszego ostatniego odcinka?
Nie wiem, nie przemyślałam tego, zaskoczyłeś mnie.
Tak, bo to chodzi o to, wiesz, co masz w pamięci długotrwałej.
To... Nie, to ty musisz z czymś wyskoczyć. Może mi się coś przypomni.
Co się wydarzyło? Zakończyła się budowa pierwszego Starshipu i są iterowane dalsze wersje. Czy ty to rozumiesz? Budują olbrzymią metalową puszkę i robią iterację na tych puszkach. W sensie jest teraz trzecia wersja wielkiego statku kosmicznego z stali nierdzewnej budowana, no żeby sprawdzić, jaka konstrukcja będzie najlepsza.
Tylko się cieszyć.
Tylko się cieszyć. Iterujcie projekty. To jest, robią to najlepsi nawet w drogich projektach.
A widzisz, to jest też chyba jakiś teraz trend i motyw, bo w tych podcastach, które mi poleciłeś.
Tak, poleciłem mnie 4 podcasty.
Absolutnie we wszystkich. Na początku był odcinek o pivotowaniu.
Naprawdę?
Tak. O iterowaniu i o pivotowaniu.
Ale one wszystkie zaczynały się chyba 4 lata temu? Ale...
Tak, bo ja sobie zrobiłam taki eksperyment, że stwierdziłam, że słucham 15 minut pierwszego odcinka każdego z tych podcastów.
Tak. Jak się to skończyło, Joanna?
Zasnęłam dwa razy. I
Widzisz, nie rozumiesz, wydaje mi się, podcastu. To jest coś, co robisz jako rzecz drugorzędną, czyli pracujesz i słuchasz podcastu, chodzisz i słuchasz podcastu, jedziesz komunikacją miejską i słuchasz podcastu. To nie ma być...
Leżysz i słuchasz podcastu,
leżysz,
zasypiasz.
I zasypiasz. Śpisz i słuchasz podcastu.
Nie, ale tak zupełnie serio, no nie zasnęłam dosłownie, ale niektóre trudno mi było dobrnąć do tych 15 minut. Mhm. Ten futu, futur.
Future.
The future, chyba. The future. Tak bym to musiała. Bo on jest bez
the
E.
Future, ale jest bez E na końcu.
Okej, okay. The future without E. Like any with an E. Okej, okay. Ale...
Nastąpił mikro moment autorefleksji.
Oni są future without an E. Czy to jest takie przewrotne, że to jest przyszłość bez E rzeczy?
Nie wiem.
Ty słuchasz
co
tego
to znaczy,
dłużej.
Czy to jest przewrotne?
No bo to tak było, że to jest przyszłość bez E. Tak no. Jak są e-maile i tam wszystkie rzeczy.
Jest to refleksja, której nie miałem.
W sumie... Ciekawe, podoba mi się to już. No i ten podcast był całkiem ciekawy. Tak. To znaczy pierwsze 5 minut to faktycznie zło, ale później się rozkręciło i spoko. Ten zapamiętałam.
Jest jeszcze jeden podcast, którego słucham i który bym ci polecił, ale jest na YouTubie, a nie na Spotify'u, a w każdym razie na Spotify'u go nie słucham. I to jest
ja wszystkie słucham przez Google Podcast.
No widzisz. Artificial Intelligence by Lex, jakiś tam Rosjanin, amerykański naukowiec pochodzenia rosyjskiego, który opowiada, podsumowuje treści związane z uczeniem maszynowym i co się z tym dzieje. I to też, i spotyka się z różnymi ludźmi ze świata nauki i to jest super ciekawe. Z takich rzeczy, które się wydarzyły od ostatniego podcastu, wydaje mi się, że to jest ważne, żeby to zaznaczyć, ponieważ jednym z takich tematów oprócz edukacji i rekrutacji jest rozwijanie się branży UX-owej w Warszawie i w Polsce. I wydaje mi się, że tą powolną dojrzałość naszej branży widać w tym, że powstaje coraz więcej kontentu, kanałów YouTube'owych i w ogóle takich wydarzeń związanych z tym, jak projektować usługi i produkty. I nowym podcastem na podwórku jest Człowiek, Biznes, Technologia, prowadzony przez Wiesława Koteckiego, a.k.a. szefa Gigota.
A.k.a. no, kontynuuj.
Tyle, to chciałem zaznaczyć.
Przesłuchałeś?
Tak, ja przesłuchałem dwa odcinki i cieszę się. Cieszę się, że wydaje mi się, że i podcast Wieśka, i nasz podcast ma miejsce na tym samym rynku. Wydaje mi się, że nie rywalizujemy, wiesz, gdzieś
nie,
gdybyśmy zrobili
nie
segmentację tych podcastów, no to wydaje mi się, że nie tylko design i Człowiek, Biznes, Technologia są bliżej niż produktowanie, które jest gdzieś
nie,
w
ja
innym
myślę,
kwadrancie.
Zupełnie inny cel, w sensie, wiesz, my nie jesteśmy tak doświadczeni, poważni i nie pracujemy.
Na pewno nie jesteśmy tak poważni.
W takiej skali. No.
Co tam? Jagoda?
Nie, wydaje ci się.
Może Jagoda się obudziła. Odkąd był ostatni odcinek podcastu Oboje jesteśmy rodzicami?
Tak, no.
Nie wiem, czujesz, że wpłynęło to jakoś na twoje życie projektowe?
To jest pytanie tendencyjne, Kacper. Dobrze wiesz.
Jak wpłynęło to na twoje życie projektowe?
Dobrze wiesz, że dziecko wpływa na twoje życie projektowe i twoje życie w ogóle. Jak wpłynęło? To jest temat na osobny odcinek.
O, dobrze. Możemy to gdzieś zapisać.
Jak dzieci wpływają na życie projektantów?
Myślę, że w ogóle na życie zawodowe.
Ostatnio...
Ty jesteś tak... kobietą, więc masz trudniej. O. Ja stawiając się w
no, nie wiem.
Mężczyzny, muszę powiedzieć, że nie jest to aż tak ciężkie. W sensie życie zawodowe mężczyzn z dziećmi nie jest tak trudne jak życie zawodowe kobiet.
Nie wiem, to już, nie, już tak nie feminizuj przesadnie.
Rzeczywiście. Zarzucono mi, że jestem przesadnym feministą.
Jesteś
w tych
aż
podcastach.
Prawie nie doceniasz mężczyzn, myślę, ale złapałam się ostatnio na tym, że z kolegą się tak disujemy na przykład,
na
że widzimy się rano w kontekście pracowym. A propos dzieci. Widzimy się rano w kontekście pracowym i na przykład witamy się takim: o, cześć, wyglądasz, jakby ci dziecko ząbkowało dzisiaj. Rozumiesz, taki rodzicielski diss. Jak ktoś ma dzieci, to rozumie, o co chodzi.
ale po prostu się nie umalowałaś tego dnia na przykład, albo coś w tym stylu.
Albo dziecko mi ząbkuje autentycznie.
Aha,
i
okay.
Po prostu wtedy nie mów do mnie, nie tykaj mnie. Generalnie odejdź na odległość kija.
Muszę no dobra, to. Joanna, jakieś duże rzeczy, które się wydarzyły od ostatniego odcinka, czy coś przyszło ci do głowy być może?
Tak, tak jest.
Coś, czego nie robił Elon Musk.
O kurczę, to będzie trudne. Elon Musk nie był chyba jeszcze na konferencji w Warszawie.
Aha.
A zapowiada się taka konferencja.
Z Elonem?
Nie, nie wiem. Okay. Być może, nie znam pełnego składu, ale wszystkie osoby, które chcą się przebranżowić, to znaczy pracują w jakiejś innej branży, a chcą zostać UX-ami, o, będą super szczęśliwe. I tyle mogę powiedzieć. Czekajcie na dalsze informacje. Tak.
Cóż za ten. No właśnie. Co? Wydaje mi się, że ostatni odcinek podcastu był przed WUD Warszawa?
Nie wiem.
Wydaje mi się,
nie
że
pamiętam.
Tak. I może...
To było bardzo dawno temu, bo mieliśmy przerwę po prostu
rodzicielską. Urlop dzieciowo. Macierzyński, tacierzyński.
Tak. Ale czekaj, bo mieliśmy mówić o rekrutacji, mieliśmy mówić o edukacji, a tutaj
przejdźmy do tematu,
po prostu do brzegu, Kacper.
Do tematu odcinka. No nie wiem, tak staram się, wiesz, jakoś wystartować w nowym roku, myśląc o tym, co nam uciekło jako temat sprzed nosa. Rekrutacja i edukacja.
O, teraz mi przyszło do głowy. Co się zmieniło w związku z tym, że mam dziecko?
No.
Odcięłam wszystkie, cały nadmiarowy dopływ informacji. Po prostu nie jestem w stanie tego przetworzyć. Więc,
to znaczy?
Jak mnie, więc przestałam śledzić szczegółowo branżę.
Co to znaczy napływ informacji? Podaj źródła albo...
Internety. Wypadłam z internetów.
Nice.
Nie wiem, co się dzieje w internetach. Potrzebuję update'u. Potrzebuję kogoś młodszego,
ale
kto mnie
oświadczył. Ale nie oglądasz memów?
Też nie. Nie mam czasu.
Czy nie czytasz artykułów branżowych?
Nic.
Nie ma ich tak dużo.
Nic. Skupiłam się, czytam...
Przestałam czytać dwa artykuły branżowe w miesiącu.
Kiedyś czytałam takie dwa dziennie, ale teraz czytam tylko książki.
Okay.
Bo po prostu nie ogarniam. Okay. Tyle. Jakby czuję... Podobno to mija, więc czekam na ten moment.
Tak. Ja też przestałem podążać za... Nawet przestałem słuchać o książkach, ponieważ... Byłem tak totalnie przesycony, bo słuchałem cały czas i doszło do mnie w momencie, że nie aplikuję żadnych informacji, które przyswajam, tylko po prostu je konsumuję, co po prostu
Ale
przyprawia mnie frustrację, a nie...
Czy to znaczy, że my teraz już nie dajemy takiej wartości naszym słuchaczom?
Tak, teraz podcast jest gorszy.
Znaczy, powiedziałabym inny na pewno, ponieważ ja się będę skupiać na tylko moich doświadczeniach, a nie na doświadczeniach przeczytanych.
Od teraz podcast nie dostarcza wartości słuchaczom.
Nie wiem, staje się bardziej osobisty, no, nie wiem jak to powiedzieć. Ja się będę dzielić tylko rzeczami, które przeżywam, bo nie mam czasu dzielić się rzeczami, które przeżywają inni.
Słusznie. Ja to szanuję, Joanna. Może to jest Kai, który wydaje z siebie odgłosy. Przeżywa też personalnie, odbiera rzeczywistość. Myślę, że dzieli się tak dobrze, jak tylko potrafi.
Tak. Więc rekrutacja, edukacja.
Rekrutacja, edukacja. Dobrze.
Co chciałeś powiedzieć
edukacja?
Na ten temat?
W tym roku zostałem nie absolwentem, jeszcze nie, ale stałem się członkiem Interaction Design Foundation.
Mhm.
Wydaje mi się, że tak
studentem?
Rozwija się. IDF, studentem IDF-u. IDF to jest online'owa platforma do uczenia się UX-u, ale też innych aspektów projektowania, design thinking, mają kursy dotyczące tego, jak dobrze robić AR i VR.
Mhm.
Jeden kurs, więc może nie są takim super miejscem do uczenia się takich rzeczy, ale tak, mają jakieś różne, oferują różne kursy online, które można wykorzystać do tego, żeby nauczyć się od podstaw UX, ale też jakichś tam zaawansowanych technik UX. I robiąc te kursy, ponieważ zapisałem się na ich 20 kilka od razu, bo
wow, zaszalałeś.
I co miesiąc, więc żeby nie czekać,
okay,
to po prostu robię kilka lekcji na raz per kurs, więc może za kilka miesięcy skończę robić wszystko. I teraz mam kilka przemyśleń na temat edukacji online, ponieważ edukacja w offline jest temat, który jest mi obcy. W sensie skończyłem studia na ZUPS-ie i tam jakieś rzeczy związane z UX.
Kacper, to nie brzmi dobrze, że edukacja jest dla ciebie tematem obcym.
Taka typowa edukacja w postaci pojawiania się na spotkaniach, gdzie jest 20 osób w pokoju, jedna osoba, która coś mówi, a potem wychodzisz z notatkami i używasz ich, żeby coś robić, to jest mi zupełnie obce. W sensie,
ale to znaczy to, że nie przyswajasz w ten sposób?
Nie,
czy...
nie. Głównie śpię na takich...
Śpisz, okej. Okay.
Wynika to pewnie z jakichś moich personalnych specyfikacji, czy tam
okay.
Specyfikacji mojego organizmu. Natomiast świetnie sprawdza mi się słuchanie rzeczy i świetnie sprawdza mi się wideo i jakieś takie opracowanie.
Ale słuchanie w odosobnieniu rozumiem, że sala tak. Wykładowa to jest za dużo rozpraszaczy
tak.
I w odosobnieniu słuchanie.
Nie wiem właśnie, co tam się dzieje na tej sali wykładowej. W każdym razie, jeżeli weźmiesz sobie na przykład warsztaty Wojtka Kutyły albo jakieś spotkania z Igą, o których dowiaduje się na Instagramie, albo jakieś, nie wiem, są kursy UX UI w Krakowie, gdzie Chris z 23-letnim doświadczeniem prowadzi zajęcia.
Oczywiście.
Dużo się tego dzieje i nie wiem, co tam się dzieje i ciężko ocenić mi jakość tego przedsięwzięcia, ponieważ nie brałem w nim udziału. Pewnie też każdy wykładowca wykłada trochę inaczej, trochę mówi ciekawiej albo mniej ciekawiej.
Tak. Ale, czekaj, ale czy ty w swoim życiu byłeś na jakimś takim tradycyjnym kursie UX-u?
Kursie? Nie.
W szkole?
Nie, byłem na ZUPES-ie i tam mieliśmy rzeczywiście zajęcia z różnymi specjalistami.
A to się nie nazywało UX wtedy? Czy
to się nazywało Human Computer Interaction.
Okej, okay. No dobra.
I wydaje mi się, że Human Computer Interaction to jest takie stare powiedzenie na UX. Chociaż rozróżnia się te dwie dziedziny.
Teraz to mi się już nie wydaje. Tak w założeniu tak było, ale to...
Ja tego nie rozumiałem długo, ale odkąd włączyłem kurs z User Experience na IDF, już totalnie rozumiem różnicę. Nie rozumiem. Jakby, nie wydaje mi się to ważne.
Nie, zupełnie
zostawmy
nieważne.
To akademiku.
Kasper, dobra, to co jest najfajniejszego w tych IDF-owych kursach?
Poczekaj, no właśnie, więc nie wiem, co się dzieje w świecie rzeczywistym, w edukacji. Może te rzeczy super działają, natomiast wydaje mi się, że wszystkie działają dosyć podobnie. To znaczy, rzeczywiście ten wykładowca ma lepszy lub gorszy materiał, opowiada tym ludziom, oni wychodzą stamtąd z jakąś nową wiedzą. Takie jest założenie. I teraz to, co jest trochę irytującego, jak się płaci za te kursy, to, że się wchodzi do online'u i ma się dokładnie to samo, jakby w innym kontekście troszeczkę. W świecie, w którym można jakby kontekstowo proponować pewne treści. Nie trzeba wszystkiego wrzucać na raz, można zrobić jakieś ścieżki albo wykorzystać to medium do lepszego prowadzenia opowieści audiowizualnie. Na przykład można wykorzystać to, że akurat odbiorca jest jeden.
Tak można zrobić dużo rzeczy, nie?
Dużo
tylko...
można zrobić rzeczy.
I rozumiem, że one nie są robione według
ciebie.
A jednak
wchodzę na tą platformę i dostaję tekst czytany w formie one page'a, gdzie muszę przeskrolować się 1000 razy w dół, a na samym dole mam dwa pytania zamknięte, na które muszę odpowiedzieć, żeby przejść do kolejnego rozdziału, co sprawia, że tak naprawdę czytam książkę na stronie internetowej.
No Kasper, czekaj, ale czy ty w ogóle wierzysz, że UX-u się da nauczyć z kursu albo z książki, albo
nie.
Z nawet
znaczy
kursu na żywo, w sensie ze studiów?
UX to jest skomplikowana sprawa, w sensie to jest obszerny temat, więc jeżeli pytasz, czy da się nauczyć UX-u, w ogóle nie wydaje mi się, że z jednego źródła da się nauczyć UX-u, tylko trzeba się nauczyć wielu aspektów doświadczeń. Trzeba zrozumieć psychologię doświadczeń, trzeba zrozumieć w jaki sposób różne media oddziałują na nas, trzeba zrozumieć mechanizmy interakcji, jakie
no ja się zastanawiam, że tak coraz bardziej mnie niestety męczy, że wszystkie te działania, które obiecują, że nauczą kogoś UX-u, czy to są kursy akademickie, czy to są kursy online'owe, czy cokolwiek to jest po prostu naciąganie ludzi. Takie jest moje poczucie. I że w ten sposób obiecujesz komuś, że po tym kursie zostaniesz UX-em. Nie zostaniesz. Albo nim jesteś, zanim zacząłeś ten kurs i ten kurs pozwoli ci, nie wiem, nabyć słownictwo i nabyć pojęć i nie potrzebowałeś tego kursu, bo równie dobrze mogłeś to przeczytać w kilku artykułach darmowych w internecie.
Tak.
Generalnie w tych kursach nie ma nic, czego za darmo nie można znaleźć w internecie nigdy.
Tak. I to jest prawda, bo wszystkie
na tych
informacje
studiach.
Brane są z strony Nielsena Normana.
Tak. Przeczytaj Nielsen Norman Group stronę i masz tam wszystko to samo.
Tak jest.
I w tych filmikach, które oni dają za darmo 2-3-minutowych, to jest wszystko to samo, co potem jest w tych wielogodzinnych
w ogóle
kursach.
Chyba filmikiem w części co to jest user experience używają dokładnie wypowiedzi Nielsena.
No cytują, no wiadomo. I I uważam, że to jest okropne, że rynek tak naciąga ludzi i żeruje na tym, że na to jest hype.
Wow, uwaga, bo znaciąga.
No.
Chyba trochę przesadzasz.
Nie, takie mam poczucie.
Wszystkie kursy online'owe jest to produkt, który ceni się w jakiś sposób i ludzie, którzy płacą za ten kurs, wydaje mi się, zgadzają się na proponowaną wartość. W sensie jest za ścianą tej płatności jakaś wartość, za którą ci ludzie nie żądają zwrotu tych pieniędzy. To znaczy, w jakiś sposób ten kurs waliduje ich poczucie wiesz, profesjonalizmu, że nabywają coś, może dostają certyfikaty, które pomagają im zdobyć projekty. Jest jakaś wymiana wartości tutaj, więc w tym sensie wydaje mi się, że nie naciągają ludzi na to. Wydaje mi się, że po prostu po pierwsze potencjał internetu nie jest wykorzystany, po drugie wydaje mi się, że w ogóle podejście do nauki UX-u jest złe i niezależnie od tego, czy będzie to... Czekaj, czy dobrze ta myśl poszła? Wydaje mi się, że źle odpalił mi się jakiś neuron.
Dobra, czekaj, uporządkujmy to. Więc ty uważasz, że to nie jest naciąganie, bo ludzie dostają wartość, którą... znaczy płacą i dostają to, co im obiecano. Ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że obiecano im więcej niż dostają.
Czy kurs obiecuje zdobycie pracy? Albo
niektóre tak. Niektóre tak. Niektóre mówią, po tym kursie będziesz mógł aplikować i dostać swoją pierwszą pracę w UX-ie.
A czy to znaczy, że każda osoba, która weźmie udział w kursie, powinna dostać pracę na koniec?
Mało tego, nawet tam jest coś takiego, że oni gwarantują, że jeżeli nie dostaniesz pracy przez ileś, to ci zwracają ci koszty tego kursu. Aha. Są takie.
Czy tak Coders Lab działa na przykład? Nie, przepraszam, nie Coders Lab, tylko...
Oni tak działają z programistami, zdaje się.
Ale też mają
z UX-ami. Nie, akurat tam nie sprawdzałam, czy tak z UX-ami też działają. Widziałam inne. Natomiast dla mnie to jest problem troszeczkę na innym poziomie, żeby zrozumienia. To znaczy, żaden kurs taki teoretyczny cię nie nauczy bycia jakby projektowania user experience, bo te kursy nie uczą projektować. One uczą wiedzy o user experience. Tak. I ty, mając samą wiedzę, nie mając żadnej praktyki, nie projektujesz, tak? Tylko jakby dopiero się uczysz projektować. Tak. Więc ta wiedza jest potrzebna, owszem, tak? Można ją zdobyć w dowolny sposób. Można zapłacić, można to zrobić za darmo.
Poczytać strony internetowe i medium.
Jest to moim zdaniem to samo, ale jak ktoś lubi mieć podane tak bardziej usystematyzowany sposób, może go to motywuje, że dostaje tam te paczki z kursami, może to, że samo, że zapłaci, go zmotywuje. Okej, to tylko ze świadomością, że płaci za to, a nie za wartość, jaką jest wiedza, bo ta wiedza jest dostępna tak samo za darmo.
Tak.
Żeby się nauczyć projektować, to musisz zaprojektować bardzo dużo rzeczy.
To i
krok
się
po kroku.
100%.
Od małych do wielkich. Musisz robić reverse engineering dobrych projektów, co w tym było dobre, żeby to zrozumieć. A te kursy tego nie proponują. Więc jeżeli ktoś chce zrobić naprawdę dobry kurs, Kacper, dla UX-ów, to powinno być tak, jak jest bardzo dużo dobrych kursów, moim zdaniem, które uczą programowania w ten sposób. Aha. I one mówią ci, a teraz napisz pętlę, a teraz napisz coś tam. Aha. I ty się uczysz po prostu robiąc elementy. Dlaczego nie można uczyć projektować, dając zadania projektowe?
Wow. Powstrzymaj swoje konie.
Okay.
Parafrazując angielskie powiedzenie. Może jest taki kurs, o którym jeszcze nie wiem.
No, to jak jest
część,
to...
To jest część mojej podróży.
To niech on przyjdzie do mnie, ten kurs.
Uwaga.
Ja go chętnie będę polecać wszystkim osobom, które chcą się nauczyć UX-u. Jeszcze nie słyszałam o takim.
Jan, wyruszyłem, zostając studentem IDF-u, wyruszyłem w podróż w tym roku na poszukiwanie właśnie takiego kursu. Mhm. Jeżeli okaże się, że nie ma takiego kursu, bo może zrobię dużo tych kursów, a może tylko część sprawdzę rzeczywiście, jak wygląda i poproszę o zwrot pieniędzy. A może nie. Jakby jestem ciekaw, co online ma do zaproponowania w kontekście kształcenia UX-ów. Jeżeli nie ma takiego rozwiązania, które mnie usatysfakcjonowało, to wydaje mi się, że to było naprawdę duże i fajne wyzwanie, stworzyć takie bardziej interaktywne narzędzie oparte na przykładach i pracy projektowej, a nie wkuwaniu wiedzy,
dobrze,
która jest oczywiście ważna. Ale wydaje mi się, że na trochę późniejszym etapie. W sensie najpierw trzeba troszeczkę popatrzeć, jak pracują dorośli, a potem...
Nie, trzeba wyjść od praktyki. No. To jest UX, to jest
trzeba
rzemieślnictwo.
Kopiować to, co robią dorośli, a żeby potem bardziej świadomie patrzeć na to, co się robi. Że to jest lepsza droga niż uczenie się jakichś odgórnych teorii stworzonych przez ludzi w latach 70. i podziwianie tego.
No dobrze, w takim razie Frodo, wysyłam cię na misję, spotkamy się w Mordorze. Jak już znajdziesz ten kurs, to ja dołączę do ciebie w tym Mordorze.
Dobrze, no to jest taki, ja realizuję taki plan.
Dobra, to tyle z edukacji, rozumiem.
Nie, teraz musimy skończyć odcinek.
Och, dobrze.
Ale wiesz co, Joanna? Nie przejmuj się, ponieważ przed nami jeszcze wiele odcinków, które możemy nagrać.
Czyli nie porozmawialiśmy o rekrutacji.
Nie, ale o rekrutacji możemy porozmawiać w przyszłym odcinku. Tymczasem, co jest? Jutro? Zobaczymy, jaki będzie skeczu.
Dobrze, jak dzieci pozwolą.
Jak dzieci pozwolą. I co? Nie pozostaje nam nic innego, jak podziękować Wam za uwagę, pożegnać się i powiedzieć do zobaczenia w kolejnym odcinku.
I życzę Wam, żeby Wasze dzieci nie ząbkowały.
Mnie to nie jest, nie, niech Wasze dzieci ząbkują, w sensie jakby nie zaburza jej naturalnego cyklu wytwarzania się nowych narzędzi.
Dobra, życzę Wam, żeby Wasze dzieci ząbkowały bezboleśnie.
Okej.